Otwórzmy pierwszy list apostoła Jana na drugim rozdziale i przeczytajmy wersety od 3 do 11. A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełnia się miłość Boga. Potem poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście od początku. Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci. Kto mówi, że jest światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. Lecz kto nienawidzi swego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy. Wielu ludzi zastanawia się i zadaje sobie pytanie, czy jestem w stanie powiedzieć, że ktoś jest chrześcijaninem albo nie jest chrześcijaninem. Jak po zewnętrznych zachowaniach można stwierdzić, że ktoś jest dzieckiem Bożym? Z kim mogę przystąpić do pamiątki wieczerzy? Z kim zaś absolutnie nie mogę tego uczynić? I dotyczy to tak naprawdę każdego z nas. Dotyczy to członka zboru, dotyczy to sposobu dyscyplinowania w kościele, dotyczy to sprawowania sakramentów. I jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili odróżnić dzieci Boże od dzieci diabelskich, prawdziwych braci od braci fałszywych. Apostoł Jan daje nam bardzo proste narzędzie, które pozwala w sposób prosty i jasny rozpoznać, czy jesteśmy chrześcijanami, czy jesteśmy na właściwym kursie. I są to dwa proste testy. Pierwszy test sprawdza naszą miłość do Boga. Drugi zaś weryfikuje miłość do braci i sióstr w Kościele. I trudno nie zauważyć, że na te dwa podstawowe aspekty zwracał uwagę szczególnie Pan Jezus. Zapewne pamiętacie z Ewangelii Marka z 2 rozdziału, z wersetu 28, pytanie uczonego w piśmie, które było skierowane do naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. Nasz Pan dał prostą odpowiedź. Odpowiedź ta jest zapisana w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, wersetach od 29 do 31. Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to: słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie. A drugie jest do niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych. I Jan pisze bardzo podobnie. Pierwszym testem jest miłość do Boga. Czy go naprawdę kochasz? Czy go miłujesz całą swoją duszą, całym swym sercem, całym swym umysłem, z całej swojej siły? Nawet jeżeli ta siła jest słaba. Nawet jeżeli tej siły dzisiaj brakuje, ale czy naprawdę kochasz Boga? I Jan pisze w sposób praktyczny, na czym polega miłość do Boga. Dzisiaj miłość do Boga wielu ludzi w Polsce pojmuje bardzo mistycznie. pojmuję jako takie ciepłe uczucie serca, pojmuję jako pewne doświadczenie rozumiane jako emocja. Jan, zwany często apostołem miłości, pisze w sposób o wiele bardziej praktyczny, w sposób o wiele łatwiejszy do zweryfikowania. I zobaczmy wersety od 3 do 6 w pierwszym liście Jana, w rozdziale 2. A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełnia się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Jan pisze w sposób bardzo prosty, czym jest miłość do Boga. Co to znaczy kochać Go z całej siły, z całej duszy, z całej myśli, całym sobą. W 3 wersecie pisze, a po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Ciekawa rzecz. Miłość jest widoczna w przestrzeganiu Bożych przykazań, w akceptacji ich swoją duszą, w przyjmowaniu ich, w podporządkowywaniu się im, ale nawet w tym, że kiedy upadnę, przykazanie nie pozwala mi trwać w grzechu i przyprowadza mnie z powrotem niczym pedagog pod krzyż Chrystusowy i wskazuje na Niego jako na Zbawcę, na Odkupiciela, na Jego sprawiedliwość, a nie na coś innego. Pewność zbawienia częściowo wynika z przestrzegania Bożych przykazań. Wynika z tego, że widzisz, że Bóg przemienił twoją naturę. W końcu sednem nowego przymierza jest to, że przykazania zostały wypisane na ludzkich sercach, nie zaś na kamiennych tablicach. Są one wewnątrz człowieka Bożego, nie na zewnątrz. Palec Boży nie pisze już na kamieniu, ale pisze na sercu, które jest mięsiste i to serce przemienia. Prawdę tę potwierdzał jednoznacznie Jezus, chociażby w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, w wersecie 15, kiedy mówił, jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Pewność zbawienia, pewność bycia w Chrystusie nie wynika jedynie z deklaracji wiary, za którą nic nie idzie, lecz z wiary, która rodzi owoc wiary, która prowadzi nas do uczynku i do wypełniania i podporządkowywania się Bożej woli, która jest objawiona w Słowie Bożym, do wzrastającej i pełnej prawdziwej pokory pewności prowadzi coraz większe posłuszeństwo Bożym przykazaniom oraz Słowu Bożemu. Dlatego ważne jest, żebyśmy nie tylko śpiewali zachowaj nas Słowie swym, ale żeby to był taki imperatyw, nakaz wewnętrzny naszego serca, naszego umysłu, woli naszej. I nie chodzi tutaj o osiągnięcie perfekcji. Nie chodzi o ludzi doskonałych, którzy nic sobie nie będą mogli zarzucić. Lecz chodzi o takich ludzi, jak to mówił Jan Calvin, którzy wytężają wszystkie swe słabe siły, by kształtować swoje życie zgodnie z wolą Bożą objawioną w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Zobaczcie na nas. Przez lata wiedzieliśmy, że są przykazania Boże. I nie powiedzieliśmy, że one nie obowiązują, chociaż podchodziliśmy szczególnie do jednego przykazania bardzo lekko. Ale kiedy przychodzi Słowo Boże, to dziecko Boże się podporządkowuje temu Słowu. Je zaczyna rozumieć i zaczyna kochać przykazania. Taka postawa jest opisana w psalmie 119, który doskonale opisuje serce, wolę i życie człowieka nowonarodzonego. Psalmista w psalmie 119, w wersecie 35 pisze: spraw, bym chodził ścieżką Twoich przykazań, gdyż w nich mam upodobanie. Jest to wołanie do Boga. Chcę wypełniać Twoje przykazania. One są doskonałe, dobre i mam w nich upodobanie. W tym samym psalmie, w wersecie 127, psalmista mówi: dlatego umiłowałem Twoje przykazania nad złoto, nad szczere złoto. I to znów jest cecha dziecka Bożego. Nie będzie naigrywał się z przykazania Bożego, ale będzie je kochał. Będzie je stawiał ponad swój pieniądz, ponad złoto, ponad majątek, ponad swoje myślenie i ponad swoje życie. I psalmista w wersecie 133 mówi: utwierdź moje kroki w Twoim słowie. Niech nie panuje nade mną żadna nieprawość. A w wersecie 174 woła: Panie, pragnę Twego zbawienia, a Twoje prawo jest moją rozkoszą. Zauważcie, że psalmista prosi Boga o pomoc. U Niego szuka pomocy, kocha przykazanie i chce je wypełnić. Kocha słowo i chce być wykonawcą słowa, ale nie bazuje na sobie, lecz zwraca się o pomoc do Boga. Pewność nie jest zwiedzeniem, która polega na przypisywaniu sobie bezgrzeszności czy doskonałości. Pewność nie jest zwiedzeniem, w którym trwają ludzie, którzy myślą, że mogą przyjść doskonali przed tron Chrystusa swoją doskonałością. Pewność nie jest zwiedzeniem, które polega na tym, że uważam, że mogę przyjść przed tron Boży, że mogę przystąpić do stołu Pańskiego jedynie na podstawie tego, że się oczyszczę, nie wiem, przez miesiąc, przez 3 miesiące, przez pół roku. Pewność, którą mamy, jest wyrażeniem zaufania, jest zachwytem odkupionego człowieka, który próbuje z całej swojej woli słuchać objawionego mu Słowa Bożego. Bo wypełnienie przykazań nie jest drogą zbawienia, gdyż jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem jest Chrystus. Apostoł Jan, określa tutaj jedną z cech prawdziwego chrześcijanina: kocha Boże przykazanie. Konfrontuje się z nim. Nie odrzuca ich. Wręcz przeciwnie. Zachowuje jego przykazania, przekazuje je dalej. Jest tym, który niesie to światło, ten kaganiec tutaj pośrodku świata, który jest zbrukany. Apostoł Jan na to zwraca uwagę, bo każdy, kto wyznał swoje grzechy w oparciu o sprawiedliwe przebłaganie Chrystusa, powinien zbadać też prawdziwość swojej deklaracji na podstawie tego, czy jest człowiekiem, który podporządkowuje się prawu Bożemu ciągle i wzrasta w poznaniu, w posłuszeństwie, w uległości Bogu. I apostoł Jan mówi o tym wyraźnie w 4 wersecie. Kto mówi: znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Niestety dzisiaj wielu chrześcijańskich, nawet nauczycieli, naucza, że przekazania przeminęły i że nie mają one żadnego znaczenia dla ludzi wierzących. Jest to kłamstwo. Jest to bardzo niebezpieczna nauka, która znieważa Boga, bo w przykazaniach mamy pokazaną Bożą naturę, Bożą nienawiść wobec grzechu i też powagę grzechu. Prawdą jest, że nikt nie będzie zbawiony z uczynków, ale też prawdą jest, że bez świętości nie ujrzymy Pana i że nie ma takiej możliwości. I napełnienie Duchem Świętym nie jest niczym innym, jak napełnieniem Bożym prawem i Bożym Słowem. kiedy Jeremiasz w 31 rozdziale swojej księgi, w wersecie 33, prorokował o nowym przymierzu, to przekazywał takie słowa Boże: ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ezechiel w 36 rozdziale, w wersecie 27, przekazuje bardzo podobną wieść od Boga. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Człowiek, który traktuje prawo Boże bez troski, który odrzuca dekalog i mówi wierzę w Chrystusa, sam siebie zwodzi. I nie może powiedzieć, że Duch Święty poświadcza wespół z jego duchem, że jest dzieckiem Bożym. Może być upadku. Ale wtedy Duch Święty będzie mu pokazywał jego grzech i przywiedzie go do upamiętania. Pamiętajmy, że miłość i prawo nigdy nie są wobec siebie sprzeczne, jak wielu twierdzi. Bo zobaczcie, co pisze dalej Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, w wersecie 5. Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełnia się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Miłość do Boga widoczna jest bowiem w miłości do jego słowa i do jego prawa. Pan Jezus Żydom w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w wersecie 47, powiedział: kto jest z Boga, słucha słów Boga. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga. I jest to podstawowe kryterium. Kryterium nie jest doskonałość. Nie jest to, że jestem człowiekiem tutaj bezgrzesznym i nic mi nie można zarzucić. Kryterium jest stosunek do Słowa Bożego i wyrażonego w nim prawa Bożego. Stosunek do Bożych sakramentów. Stosunek do usprawiedliwienia Chrystusowego. Stosunek do jego nauki i wypełnianie tej nauki w swoim życiu. Podporządkowywanie się tej prawdzie, która jest wyrażona w Słowie Bożym. Właśnie wtedy, kiedy przestrzegamy bowiem Słowa Bożego, nie tylko je słuchamy, ale również wykonujemy. Zobaczcie, że nie przez przypadek w Słowie Bożym często czytamy: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Kiedy rzeczywiście wypełniamy, to miłość Boża staje się w nas dojrzała, pełna, doskonała. Taka, jaka winna być. Oczywiście nie jest możliwe, by działo się to bez Ducha Świętego, który wprowadza nas w głębi Słowa Bożego i który sprawia, że podporządkowujemy się temu Słowu. Ale też nie jest możliwe, by człowiek pełen Ducha Świętego podważał aktualność dekalogu, czy też odważył się coś dodać przez rzekome proroctwo, lub odjąć przez rzekomą ludzką mądrość, dajmy na to odkryty kolejny zwój z rzekomym Pismem Świętym ze Słowa Bożego. Dlaczego? Bo kto jest z Boga, słucha słów Bożych i je wykonuje. W rozdziale 17 Ewangelii Świętego Jana wyraźnie o tym mówi Chrystus. Przepraszam, w rozdziale 14. Otwórzmy Ewangelię według Jana na rozdziale 14 i zwróćmy uwagę na wersety od 15 do 26. Co mówi Pan do swoich uczniów? Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. I tu by się przydał wykrzyknik, wiecie, jeszcze tak podkreślić. Jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, że miłuje Chrystusa, musi miłować przykazania Jego. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy będziecie mnie oglądać. Ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie i ja w was. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Chciałbym, żebyśmy na chwilę tu przystanęli. Zobaczcie, fakt, że mieszka w tobie Duch Święty, fakt, że miłuje ciebie Ojciec i Syn, widoczny jest w przestrzeganiu Jego przykazań i Jego słowa. Nie w jakichś uczuciach, nie w emocjach, nie w podskokach, nie w życiu po swojemu, tylko w życiu pod Słowem Bożym i życiu Słowem Bożym. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota: Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie świat? Jezus mu odpowiedział: jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I zobaczcie. I mój Ojciec go umiłuje. I przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca, to wam powiedziałem, przebywając z wami. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Praca Ducha Świętego w człowieku wierzącym polega właśnie na wskazywaniu na przykazania i na Słowo Boże. Na przyprowadzaniu człowieka i powiedzeniu: nie ufaj swoje siły. Ufaj Chrystusa. Na Nim się skup. Nie ufaj na swoją mądrość, na swoje przeżycia, na swoje odczucia, ale niechaj twoja ufność będzie położona jedynie w Słowie Bożym. Dzięki posłuszeństwu Słowu Bożemu wzrasta w nas bowiem miłość do Boga i jest to praca Ducha Świętego. Jest to piękne dzieło, które Duch wykonuje w nas. Duch wskazuje na ratunek zbawczy, który jest w dziele życia, w śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale ten sam Duch wskazuje też na prawo Boże, poucza nas, prowadzi do upamiętania i pomaga wypełnić z radością przykazania Boże. To jest praca Ducha Świętego w Kościele. Jeśli ktoś mówi, że praca Ducha Świętego polega na czymś innym, że praca Ducha Świętego będzie znieważała Słowo Boże, przekreślała przykazania, to na pewno nie mówi o Duchu Bożym, tylko mówi o Duchu Antychrysta, który przychodzi i w miejsce Chrystusa próbuje ustanowić innego Zbawiciela, inny porządek, inne sakramenty, a jest to znieważanie świętej Ewangelii. Oczywiście wzrost w miłości wobec słowa, wobec przykazań nie dokonuje się jednego dnia, lecz trwa przez całe życie chrześcijanina. Można to przyrównać do małego dziecka. Niemowlę jest tak samo ukochanym dzieckiem swojego ojca, jak człowiek, który ma lat 50. Tylko że oczekujemy innego zachowania, innej dojrzałości i innych obowiązków. I musimy o tym w Kościele pamiętać, że też mamy podtrzymywać słabszych, że nie możemy odrzucać tych, którzy mają dobrą Ewangelię, którzy naprawdę się narodzili, a jeszcze w czymś uchybiają, bo i my uchybiamy. I myślę, że jakbyśmy spotkali siebie sprzed paru lat, mielibyśmy problem. Czy to brat, czy to siostra, a byliśmy dziećmi Bożymi. I o tym trzeba pamiętać, ale myślę, że nikt z nas nie odważył się wtedy powiedzieć, przykazania Boże nie obowiązują. No może spoza jednym. I nikt nie odważył się powiedzieć, Słowo Boże nie jest nadrzędne, niezmienne. Chociaż może praktyka naszego życia wskazywała na coś innego. Nasze życie polega bowiem na dojrzewaniu, na wzrastaniu w wierze, nadziei i miłości. I doskonałość pełna nadejdzie wtedy, kiedy wróci Pan. A my już dzisiaj mamy wzrastać w miłości do Boga, w posłuszeństwie Jego Słowu i to będzie nas prowadziło do coraz większej pewności, że On należy do nas, a my do Niego. Jan Calvin zwracał uwagę na to, że chrześcijanie mają szukać właśnie takich zewnętrznych oznak wybrania, żeby móc wszelkie przeciwności, jakieś oskarżenia odrzucić i pokazywać, ale widzę, że Bóg prowadzi mnie w rozumieniu słowa, że moje życie wzrasta, jeżeli chodzi o podporządkowaniu się Jego przykazaniom i Jego słowu, bo nasze życie ma polegać na naśladowaniu Pana Jezusa. Apostoł Paweł, zobaczcie, pisał do Koryntian w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Wszyscy apostołowie, wszyscy święci, wszystkich wieków robili tylko jedną rzecz. Studiując Słowo Boże, naśladowali Chrystusa. I Jan kategorycznie i jednoznacznie pisze do nas w 6 wersecie 2 rozdziału swego pierwszego listu. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Powinien go naśladować. Powinien iść tą samą drogą. Naśladowanie Chrystusa jest bardzo ważne, gdyż jest ono jedną z zewnętrznych dowodów naszego wewnętrznego zbawienia, naszej przemiany. Mamy więc postępować tak, jak Chrystus postępował w czasie swego ziemskiego życia. Oczywiście nie chodzi tu, że mamy naśladować, tak jak mówią charyzmatycy, Chrystusa w Jego boskości, która przejawiała się w tym, że miał prawo przebaczać grzech, że uzdrawiał, że wskrzeszał zmarłych, czy też sądził świat. W tym nie możemy naśladować Chrystusa, bo to jest element Jego boskości. My zaś mamy naśladować Jego dobroć, Jego pokorę, Jego ofiarność, Jego miłość i Jego sposób wypełnienia woli Boga Ojca. Na tym polega ten nakaz, żeby postępować, jak On postępował. I to jest również dowodem tego, że jesteśmy prawdziwymi, autentycznymi naśladowcami naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego uczniami, Jego własnością, Jego Kościołem, Jego oblubienicą. Tak więc test na naszą miłość wobec Boga składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, posłuszeństwa wobec Bożych przykazań i Słowa Bożego. Musimy to ująć w jedno, bo przykazania są zapisane w Słowie i tak naprawdę jedno z drugiego wynika. Oraz z naśladowania Chrystusa. W podporządkowaniu naszej woli, woli Boga Ojca i w zupełnej ufności, nawet wtedy, kiedy będziemy przechodzili różne próby, zwątpienia, żeby do końca wierzyć w Bożą miłość i w to, co w Nim mamy. Jeśli te rzeczy znajdują oddźwięk w Twoim sercu, chcesz je czynić, może czasami nie wychodzi, to możesz mieć pewność, że to Duch Święty wykonuje w tobie swoją pracę. A jeśli Duch Święty wykonuje w tobie swoją pracę, to pamiętaj, o tym pisze apostoł Paweł w 8 rozdziale listu Rzymian, że jeśli jesteś prowadzony przez Ducha Świętego, znaczy, że jesteś dzieckiem Bożym i śmiało przystępuj do pamiątki wieczerzy. Wyznaj Bogu swoje grzechy, wyznaj to, w czym jeszcze masz problem i przyjdź do tego stołu, żebyś się karmił Bożą łaską i żebyś był wzmocniony. Ale też jest drugi element testu, o którym pisze tutaj Jan. To jest test miłości wobec braci i sióstr. I nie przez przypadek jest przejście od naśladowania Chrystusa do autentycznej miłości wobec ciała Chrystusowego. I są to wersety od 7 do 11. Bracia, nie piszę wam nowego przykazania, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. Tym starym przykazaniem jest słowo, które słyszeliście od początku. Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. Lecz kto nienawidzi swego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy. Czy miłujesz braci? Ale pierwsze pytanie, czy zdajesz sobie sprawę, że pierworodnym między wieloma braćmi jest Chrystus? Czy miłujesz Jego ofiarę? Czy wiesz, że przez Niego zostałeś włączony w poczet dziedziców Boży? Czy może depczesz tą ofiarę, tak jak wielu mówi, bo uważasz, że ofiara Chrystusa nie była doskonała i musisz coś do niej dodać. A to jest największy upadek, największa ciemność, jaka może człowieka spotkać. Oczywiście apostoł Jan nawiązuje tutaj do słów samego naszego Pana, który w Ewangelii Jana w 13 rozdziale w wersecie 34 mówi: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Przykazanie to jest zarówno stare, jak i nowe. W Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, w 19 rozdziale, w wersecie 18 czytamy: nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, ja jestem Pan. Miłość braterska jest znakiem rozpoznawczym prawdziwych chrześcijan. Miłość do Chrystusa, ale taka sama miłość do brata i siostry w Chrystusie. I zwróćmy jeszcze uwagę, co Chrystus dodaje w Ewangelii Jana w 13 rozdziale w wersecie 35. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Apostoł Jan postępuje identycznie. Identycznie postrzega miłość w Kościele jako wyznacznik prawdziwej wiary. I w 10 wersecie mówi: kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. Kto miłuje? Tak jak Chrystus ciebie umiłował. Kto pójdzie i podniesie brata, który jest w grzechu, w upadku? I nie 7 razy? I nie 77 razy przebaczy, tylko za każdym razem pójdzie do niego ze słowem, z przykazaniem. Jeśli to jest brat, to wysłucha i przyjmie braterskie napomnienie i wróci pod opiekę Słowa Bożego. Każdy, kto ma Ducha Świętego, jest chrześcijaninem. i każda osoba bez Ducha Świętego tkwi w ciemności. Widać to na zewnątrz, po stosunku do Słowa Bożego, do przykazań, do naśladowania Chrystusa, ale też w stosunku do prawdziwego Chrystusa, do prawdziwego Kościoła. Gdy nienawidzimy, pamiętajmy, że jesteśmy w ciemności. Gdy zaś w niej przebywamy, a ciemność jest naturalnym stanem człowieka, znaczy, że trwamy w grzechu. Nie. A nie gdzie indziej. Człowiek przepełniony nienawiścią jest drażliwy, a jego nienawiść żywi się własnymi grzesznymi wyobrażeniami. Taki człowiek obraża się z byle powodu, pielęgnuje dawne urazy i złe wspomnienia oraz jest pamiętliwy. Nie spodziewa się nigdy nic dobrego, a zawsze spodziewa się tylko złego. Człowiek, który jest sparaliżowany goryczą i urazami, nie ma podstaw, by wierzyć, że należy do Chrystusa. Powinien przyjść, wyznać i jeżeli Duch Święty doprowadzi do upamiętania, a jeśli jest dzieckiem Bożym, tak się stanie, wtedy jest inna sprawa. I niestety, znaczna część dzisiaj deklarowanej miłości do braci i sióstr nie jest niczym innym jak ukrytym samolubstwem. Nie będę innym mówił o grzechu, żeby i mi nie powiedzieli o grzechu. Nie wezmę za nikogo innego odpowiedzialność, bo będzie się to związało z kosztami wobec mnie. Nie zrobię tego, do czego wzywa chociażby apostoł Jakub. Nie będę wyznawał grzechów moich i nie poszukam pomocy u braci czy sióstr moich, u braci, przepraszam, bo wtedy to może podważyć mój obraz, który gdzieś sobie wypielęgnowałem. Celem prawdziwej miłości braterskiej jest świętość. Jest dobro drugiej osoby. Jest przyprowadzenie do upamiętania w grzechu. Jest wzrastanie w Słowie Bożym. Jest wskazywanie na Chrystusa, a nie zaspokajanie swoich pragnień, marzeń, czy też mówienie człowiekowi, który odrzuca Słowo Boże, wszystko jest w porządku. To nie jest miłość, to jest samolubstwo. To jest niebranie ciężaru i odpowiedzialności. A jeśli chodzi o fałszywych braci, to Jan używa tu takich określeń. Ciemność zaślepiła jego oczy. A o prawdziwym mówi, prawdziwa światłość już świeci. Jest widoczna w postępowaniu, w życiu, w teologii. Jeśli prawdziwa światłość w nas świeci, to znajdzie ona swój wyraz w miłości i w miłosierdziu wobec naszych braci. Ja muszę przyznać, że mam problem z miłosierdziem. Że czasami łatwo jest kogoś szybko ocenić i szybko oskarżyć, nie patrząc jak wierzy, jak postępuje. A tutaj trzeba dokonać rozsądu na podstawie Słowa Bożego i tylko na podstawie Słowa Bożego. Ale też widzę, że Bóg nad tym elementem życia też pracuje. I dzięki Bogu, że to On wypracowuje w nas przez Ducha Świętego cechy swojego Syna. Jeśli nie miłujemy, tak jak Chrystus miłuje Kościół, to mamy problem. I pierwszym takim miejscem uczenia się miłości jest zbór lokalny. Kiedy jesteśmy w ileś tam osób, się znamy i mamy nieść brzemiona swoje, mamy sobie wspomagać, mamy okazywać sobie taką miłość, jaką nam została okazana w Jezusie Chrystusie. Robert Candlish, taki XIX-wieczny biblista szkocki, w swoim komentarzu do pierwszego listu świętego Jana napisał: przebywanie w świetle rodzi braterską miłość, a braterska miłość prowadzi do przebywania w świetle. Jeżeli przebywamy w świetle Słowa Bożego, to rzeczywiście będzie to prawdziwa braterska miłość. I będzie znów innych prowadziła do tego światła. Jako odpowiedzialność i jako wspólne pielgrzymowanie nie w oglądaniu, nie jako turyści, tylko jako ci, którzy naprawdę zmierzają do górnego Jeruzalem. Miłowanie oznacza, że nie będziemy też dawać zgorszenia innym, ani też nie upadniemy, widząc grzech naszego brata, ale go podniesiemy. I dlatego w wersecie 10 czytamy: kto miłuje swego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. A wręcz przeciwnie. Ani on nie upadnie, ani inny przez niego nie upadnie, lecz będzie go prowadził. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze: każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do chluby w sobie samym, a nie w kimś innym. Badajmy więc samych siebie. Też apostoł Paweł Koryntian do tego wzywał, żeby badać się, żeby przepatrywać, i dlatego mówił, że wielu z nich ma problem. I badajmy siebie w czym? Po pierwsze, czy chętnie poddajesz się Bożemu Słowu i Bożym przekazaniom w codziennym życiu, w rodzinie, w pracy, w szkole, w kościele? Po drugie, czy miłujesz innych chrześcijan? Tak naprawdę. I nie mówię, że już jesteśmy w tym doskonali, ale czy jest takie pragnienie? I trzecie, czy rzeczywiście starasz się naśladować Chrystusa? I pamiętajmy, że łaska Boża jest większa ponad nasz grzech, nasze zaniechania. I że łaska Boża musi doprowadzić do dobrych uczynków, tak jak pisze to apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, w wersetach 8 i 10. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich chodzili. Prosty test, prosty sprawdzian, ale pamiętajcie, że to wszystko z łaski. I kiedy patrzę na naszą społeczność, na nasz zbór, wiecie, widzę, że może nie zawsze na szóstkę zdajemy te testy. Że czasami nauczyciel nas ciągnie za rękę i dzięki łasce Bożej je zdajemy. I naprawdę jestem Bogu wdzięczny, że mogę być w jednej społeczności z ludźmi, którzy szanują Słowo Boże, którzy starają się wypełniać Boże przykazania, którzy też wzrastają w Chrystusie i starają się Go naśladować. I że jestem w zborze, gdzie mogę powiedzieć, że jest miłość braterska, ta prawdziwa, która też jest odpowiedzialnością, pomocą, a nie tylko pustą deklaracją. I jest to dla mnie radość. I jest to dla mnie też pewność, że możemy śmiało razem jako społeczność przystąpić do pamiątki wieczerzy. Amen.